takie krótkie rozważanie z Księgi Objawienia pod tytułem Nagrodzeni Zwycięzcy. I w Księdze Objawienia, gdy Bóg przemawia do zborów, zawsze z pewnością zauważyliście, na końcu z tych listów, do których Pan Jezus kieruje swoje wezwanie, swoje słowa o wytrwałości, wierze, też są takie zachęty do zwycięstwa i zachęty mówiące o nagrodzie, prawda? Każdy ten list ma jakąś zachętę o wspaniałej nagrodzie, że Bóg ma dla zwycięzców nagrody. Dla tych, którzy szukają Pana, dla tych, którzy chcą być Mu wierni, którzy oddają Mu swoje serce, swoje życie, swój czas, swoje wykształcenie, swoje pieniądze i szukają Go, Bóg ma dla tych ludzi nagrody. I Bóg też zmienia nas, abyśmy mogli te nagrody w przyszłości wziąć, odziedziczyć, które ma przygotowane dla nas w niebie. Słowo Boże mówi, że przez to nasze życie, które Bóg nam daje tutaj, życie chrześcijańskie, przez moc Ducha Świętego, Bóg ćwiczy nas, byśmy mogli wzrastać w tych wszystkich chrześcijańskich cnotach też. Prawda? To Bóg sprawia w nas to wytrwałość, pragnienie, wykonanie, to, że nasz charakter się zmienia. I Piotr mówi, że czyniąc tak, gdy przykładamy starania do służby Bogu, nasz charakter się zmienia i mamy szeroko otwarte drzwi do Królestwa Pana naszego, Jezusa Chrystusa i nigdy się nie zachwiejemy. Nigdy się nie zachwiejemy. Jezus, wzywając te kościoły, On daje wspaniałe obietnice. I na przykład do zboru w Efezie Jezus mówi, że zwycięzcy da spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Zborowi w Smyrnie obiecuje koronę żywota i zachowanie od drugiej śmierci, którą jest jezioro ogniste. Kościół w Pergamie otrzymuje obietnicę otrzymania ukrytej manny i białego kamyka, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, tylko ten, który je otrzymuje. Tiatyr zaś dostaje obietnicę i władzę, dostaje obietnicę, władzę i gwiazdę poranną. Jakieś wspaniałe obietnice wykraczające nawet poza możliwość naszego zrozumienia. Prawda? Sardes otrzymuje szaty białe i zachowanie imion zwycięzców w Księdze Żywota Baranka. Nie ma co do tego wątpliwości, że Pan Jezus pragnie dla nas zwycięstwa. Pan Jezus pragnie dla Ciebie, dla mnie i dla każdego człowieka wierzącego zwycięstwa. Pan Jezus nie jest Panem, który patrzy tylko na nasze upadki i czeka, kiedy ten Jarek, prawda, upadnie i się już nie podniesie. To nie jest taki Bóg. On pragnie zwycięstwa, On błogosławi nam, abyśmy do tego zwycięstwa dążyli i też miłe jest Mu, kiedy my pragniemy tego zwycięstwa nad grzechem, nad ciemnością, nad tym, żeby być Bogu posłusznym we własnym życiu. I czytając te obietnice dla zwycięzców, nie zawsze są one dla nas jasne, z tego powodu, że zawierają ukrytą symbolikę lub są często ściśle związane z kontekstem danego listu, do którego są kierowane. Więc trzeba po prostu trochę głębiej studiować, żeby zrozumieć, co jest treścią tej obietnicy, którą Bóg nam daje. Bo na przykład, co Bóg obiecuje nam, gdy mówi, że zwycięzcy da mannę ukrytą i kamyk biały, na którym jest wypisane imię tego zwycięzcy, nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Co tak naprawdę Bóg w tej obietnicy nam daje? I dzisiaj chciałbym krótko właśnie rozważyć tę obietnicę. Zwróćmy uwagę jedną z tych obietnic. Zwróćmy uwagę na Księgę Objawienia, 2 rozdział, 17 wiersz. Księga Objawienia, 2 rozdział, 17 wiersz. To jest w kontekście listu do zboru w Pergamie i czytamy tak. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały. A na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Manna ukryta i kamyk biały, a na kamyku wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Na pewno wiemy, że manna jest nieodłącznie w Biblii związana z życiem. Jest to jakaś analogia do tej manny, którą Żydzi otrzymywali, prawda, na pustyni przez 40 lat, gdy wyszli z Egiptu. No wiemy, że pustynia to jest takie miejsce jałowe, gdzie niewiele rośnie, niewiele można złapać, zabić, niewiele pożywienia, niewiele wody. Prawda? To więc mogli się martwić, gdy wychodzili z Egiptu, czy będą mieli co jeść, czy przeżyją tą wędrówkę. I Bóg tam dał im mannę. Każdego dnia przez 6 dni, oprócz dnia szabatu, Hebrajczycy podczas wędrówki na pustyni mieli rano chleb z nieba. Każdego rana wychodzili i zbierali chleb, który spadał im z nieba. Czasami myślałem sobie, jak to mogło wyglądać. Każdy miał garnek, prawda, wychodził jeden z rodziny i zbierali to, co się pojawiało rano, jak rosa na pustyni. Niezwykły znak od Boga, że Bóg ich zaopatruje. W Księdze Wyjścia, 16 rozdział, 31 wiersz, czytamy, że dom Izraela nazywał ten pokarm manną, a była ona jak ziarno kolendra, biała, a miała smak placka z miodem. Moje dzieci bardzo lubią słodkie. Ja też lubię słodkie i moja żona lubi słodkie. Wielu ludzi lubi słodkie. Ale chyba Bóg wie, że lubimy, prawda, coś słodkiego na języku. Miała smak placka z miodem. Jezus stosuje tą symbolikę w 6 rozdziale Ewangelii Jana 6:48-50 i mówi tak. Ewangelia Jana 6:48-50 mówi tak. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Obietnica więc Księgi Objawienia, że Bóg zwycięzcy da nieco z manny ukrytej, oznacza otrzymanie Pana Jezusa Chrystusa. Otrzymanie pełnego, jakby pełnej bliskości z Panem Jezusem Chrystusem. Dzisiaj, gdy chodzimy w tym świecie, jesteśmy w pewnym oddaleniu od Pana. Prawda? Chciałoby się być bardzo blisko Pana, ale z powodu tego, że chodzimy w ciele, nie jest to możliwe. Prawda? Nie jest to możliwe, żeby być tak blisko Pana, jakbyśmy chcieli. Ale kiedyś, jak mówi Słowo Boże, spotkamy się z Nim twarzą w twarz. To więc obietnica o tym, że Bóg da nam nieco z manny ukrytej, jest o tym, że któregoś dnia, gdy pójdziemy do Pana, będzie wspaniała bliskość, której pragniemy. Nawet powiem, że trudno sobie tą bliskość wyobrazić. Myślę, że nasz umysł nie jest w stanie wznieść się na wyżyny, by określić, jak blisko będziemy z Panem. Ale będziemy o wiele bliżej, niż jesteśmy teraz. Będzie to poznanie, pełne poznanie Pana, spotkanie z Panem, jak powiedział Paweł, otrzymanie tych wszystkich skarbów mądrości, które są w Jezusie schowane. Już dzisiaj czerpiemy z tych skarbów. Świat jak te skarby mądrości nazywa? Głupstwo. Dla świata to jest głupstwo. Pan Jezus i zbawienie w Nim dla świata to głupstwo, ale i Ty jesteś głupi, mówi świat, jeśli zaufałeś Jezusowi Chrystusowi. Jest tyle wspaniałych, wartościowych rzeczy na świecie. Dlaczego miałbym z nich dla Boga rezygnować? Często świat to, co nazywa wartościowe, Słowo Boże nazywa odstępstwem, grzechem czy unikaniem krzyża Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł mówi, że w Jezusie są ukryte wszystkie skarby mądrości. Są w Nim schowane. Co ciekawe, Jezus mówił, że Jezus mówił, że ta manna jest ukryta. Paweł również mówił o ukrytych skarbach. Mówił o ukrytym naszym życiu w Jezusie Chrystusie. Jest pewna tajemnica życia z Jezusem Chrystusem. Nawet dzisiaj, żyjąc w Jezusie Chrystusie, do końca nie rozumiemy tego wszystkiego, co On nam daje. Ale wtedy, kiedy spotkamy się z Nim, poznamy Go tak, jak jesteśmy poznani, twarzą w twarz. Wtedy wiele rzeczy, wiele pytań, które masz dzisiaj, otrzymasz na nie odpowiedź. Metafora ukrytej manny, do której nawiązuje Jezus, prawdopodobnie wychodzi się wywodzi się z zachowanego jednego dzbana manny, który Izraelici mieli zachować dla przyszłych pokoleń. Mojżesz powiedział do Arona w ten sposób. Otwórzmy Księgę Wyjścia 16:33. Weź jeden dzban i włóż do niego pełny omer manny i postaw go przed Panem, aby ją przechować dla przyszłych pokoleń waszych. Miało być to świadectwo dla przyszłych pokoleń Izraela, że Bóg karmił Izraelitów na pustyni. Co ciekawe, gdy Izraelici próbowali, prawda, zebrać więcej manny w te dni powszednie, to na zapas, wiecie, jacy my jesteśmy. Prawda, jak Bóg mówi, zbierz tylko omer, to my od razu worek. Prawda, szczególnie na pustyni. Ale oni nie mogli tego przechować, bo co się działo z tą manną? Psuła się. Ale tutaj, zobaczcie, jeden omer mieli odstawić i miało stać dla przyszłych pokoleń i się nie zepsuło. Prawda? Jest to wspaniały Boży cud, kiedy Bóg kazał zachować jeden dzban manny dla przyszłych pokoleń. Prawdopodobnie później ten jeden dzban stał w arce przed Panem. Mówi o tym list do Hebrajczyków 9:4. Wygląda na to, że Jezus chce nam powiedzieć, że dla zwycięzców ma takie błogosławieństwa, o których nie mamy pojęcia i o których nam się nie śniło. Możemy tylko próbować sobie je wyobrazić, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co na serce ludzkie nie wstąpiło. To Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Czy warto kroczyć za Panem? Ja myślę, że warto. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że nie ma, że wszystkie wartości tego świata nic nie znaczą, wszystkie trudy tego świata nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Czy warto kroczyć za Panem? Jak najbardziej warto. Przez to Jezus, dając nam tę obietnicę, wzywa nas i zachęca, by nie rezygnować z nadziei, która ma wielką zapłatę. Jest to wspaniała nagroda życia wiecznego, radości, czerpania ze zdrojów życia od Boga na wieki. To wszystko, co doświadczyliśmy w tym życiu z Chrystusem, jest tylko małą namiastką tego, co Bóg nam da, gdy się z Nim spotkamy. To jest tylko mała namiastka. Jeśli coś doświadczyłeś z Chrystusem i przez to czułeś się zbudowany, zachęcony, pchnięty do przodu, to jest tylko mała namiastka tego, co Bóg da tym, którzy chcą wraz z Jezusem zwyciężać i zwyciężają. Paweł mówił na przykład o wieńcu uznania, o nagrodzie przy spotkaniu z Panem, gdzie każdy wierzący odpocznie od wszystkich dzieł swoich. Pomyślmy tylko, że wszystkie skutki grzechu, cierpienie i wszelkie trudności, strach, obawy, troski wynikające z upadku człowieka w grzech zostaną wyeliminowane. Czasami próbujemy mówić o nagrodach w szczegółach, ale lepiej sobie wyobrazić to, jak spróbujemy wyeliminować wszystko, co wypływa z grzechu. To lepiej nam to wyobrazić sobie, czego nie będzie, a co będzie w niebie. Prawda? Spróbuj wyeliminować wszystko ze swojego życia, co wypływa z powodu grzechu. Teraz zobaczysz, jak będzie wspaniale w Królestwie Bożym, kiedy spotkamy się z Panem. Następnie Jezus w tym fragmencie obiecuje kamyk biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, jeszcze bardziej tajemnicza obietnica niż pierwsza. Kamyk biały, a na kamyku nowe imię. Dzisiaj kamyk biały, jaki Jezus obiecuje zwycięzcom, niewiele nam mówi. Ale w czasach chrześcijan, do których Pan kieruje ten list, kamyk biały był czymś w rodzaju biletu wstępu na uroczystość dla sportowca, który zwyciężył zawody. Po zawodach często była impreza. Ci, którzy zwyciężyli, byli docenieni. I gdy miał ten kamyk, ten człowiek, który zwyciężył, miał wstęp na tą uroczystość. Czyli można powiedzieć, że ten kamyk biały, który daje nam Pan Jezus, to jest bilet wstępu. Ja wierzę, że tym kamykiem białym to jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa. To jest nasz biały kamyk. To jest nasz bilet wstępu na uroczystość baranka, na wesele baranka. Szczera wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Więc kamyk biały oznacza otwarte drzwi na wielką ucztę, o której mówił Jezus. ucztę, do której zasiądą w Królestwie Bożym wszyscy wierzący, wszyscy, którzy uwierzyli. W Ewangelii Mateusza 8:11 czytamy, a powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebios. Aż trudno sobie wyobrazić tą wielką uroczystość. Ty, ja i wielu innych razem z Abrahamem przy stole, z Dawidem, z Danielem, z Jakubem, z Izaakiem. Poznamy kiedyś tych wszystkich wielkich Bożych mężów, o których czytamy na kartach Biblii i zasiądziemy z nimi przy stole. Będzie to najwspanialsza uroczystość, jaka kiedykolwiek miała miejsce. Ta uroczystość jednak będzie tylko wstępem do wiecznego zwycięstwa, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Musimy pamiętać, że to będzie inauguracja. To będzie wstęp do wiecznego zwycięstwa. Nigdy już bólu, porażki i cierpienia. Już nigdy więcej przegranej, już nigdy więcej upadku, nigdy więcej smutku i rozczarowania, już nigdy więcej zniechęcenia. Może ty dzisiaj doświadczasz jakiegoś bólu, jakiegoś zniechęcenia, jakiegoś upadku w swoim życiu. Może doświadczasz tego upadku przez wiele tygodni, może miesięcy, a może lat. I zastanawiasz się, kiedy się to skończy. Drogi bracie, siostro, przyjacielu, wzywam cię, nie rezygnuj z Pana Jezusa. Módl się do Niego i wołaj o zwycięstwo, abyś był w gronie tych zwycięzców, a On cię do tego miejsca doprowadzi. Na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, oprócz tego, który je otrzymuje. Nie jest to jedno miejsce w Biblii, gdzie pojawia się idea nowego imienia. Bóg zmienił imię Abram na Abraham, Saraj na Sarę, Jakub na Izrael. W przyszłości ma otrzymać nowe imię Jerozolima. Czytamy w Księdze Izajasza 62:2. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Imię w Biblii często oznacza coś więcej niż samo określenie osoby czy rzeczy. Określało tożsamość człowieka, kim jesteś, prawda, rolę lub przeznaczenie, jakie w życiu miałeś spełnić. Dlatego też często Bóg zmieniał po prostu ludziom imiona. W ten sposób zaznaczając, jakie powołanie im wyznacza. Na przykład imię Jezus oznacza, że Bóg jest zbawieniem, prawda? Właściwe imię dla właściwego człowieka, dla Pana Jezusa Chrystusa, że Bóg nas zbawia w Jezusie. Bóg zbawia Jeszua. Bóg zbawia. Zmiana imienia mogła wiązać się z nadaniem nowej roli i nowej godności. Niekiedy oznaczało podkreślenie panowania nad kimś. W naszej dzisiejszej obietnicy nowe imię oznacza nadanie nowej tożsamości, akceptację od Boga. Coś unikalnego i niezwykłego, co Bóg nam daje. To, że jesteśmy Jego własnością. Jego własnością już na wieki. Oznacza nową osobowość, całkowicie wolną od grzechu, wszelkich grzesznych pożądliwości, z którymi już nie trzeba walczyć i zmagać się. Dzisiaj czasami artyści, czy aktorzy, albo piosenkarze nadają sobie nowe pseudonimy, prawda? Słyszymy, że tutaj znamy kogoś pod takim imieniem i nazwiskiem, ale okazuje się po jakimś czasie, że ten człowiek się zupełnie inaczej nazywa. Ale zmienił sobie w trakcie tam swojej kariery scenicznej. Często ci ludzie robią tak, żeby podkreślić tą swoją osobę. Wydaje mi się, że gdy Bóg nadaje nam nowe imię, to chce pokazać, że jesteśmy cenni w Jego oczach. Że jesteśmy Jego własnością i do Niego należymy już na wieki po to, żeby być z Nim, żeby uczyć się od Niego i żeby poznawać Go przez wieczność. Ale wszystko zależy od zwycięstwa. Zwycięstwo w kontekście tego listu i innych to wiara w Chrystusa czynna w działaniu, polegająca na kroczeniu za Nim. Manna ukryta, biały kamyk, a na nim wypisane nowe imię są dla tych, którzy chcą stać się Jego uczniami i kroczą dla nich. Jedynie są dla tych, którzy naprawdę w Niego uwierzyli i w posłuszeństwie wydają owoc. Jeśli nie chcesz kroczyć za Panem, to te nagrody nie są dla ciebie. Jeśli nie chcesz kroczyć za Nim, nie masz pragnienia, żeby kroczyć za Nim, to nie jest dla Ciebie manna, biały kamyk, nowe imię, życie wieczne. Ale jeśli chcesz szukać Pana, to zwycięstwo jest dla Ciebie. I Bóg chce Ci je dać. Amen. Zachęcam na siedzącą